A wraz z nami jest pan minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 875 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To największa liczba nowych przypadków od początku epidemii w Polsce. Jakie są prognozy rządu? Kiedy ta liczba zakażeń zacznie spadać tak na stałe?
To wszystko zależy od każdego z nas, nie tylko od działań rządu, nie tylko od działań Ministerstwa Zdrowia i Służby Zdrowia, która z poświęceniem opiekuje się pacjentami chorymi na COVID i oczywiście wszelkimi innymi, którzy potrzebują pomocy, ale to zależy od każdego z nas. Od tego, czy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, czy zachowujemy dystans, czy zasłaniamy usta i nos, czy przestrzegamy tych wszystkich obostrzeń, które zostały wprowadzone po to, żeby ograniczyć transmisję wirusa. Jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, jest szansa na zahamowanie wzrostu zakażeń. Jeżeli będziemy lekceważyć te zasady, liczba chorych będzie wciąż rosła, a system służby zdrowia jest już na skraju wytrzymałości.
Dokładnie. Dzisiejszy nasz dziennik między innymi o tym wspomina, że do Rzecznika Praw Pacjenta napływa coraz więcej skarg na brak możliwości uzyskania podstawowych świadczeń zdrowotnych. I wobec tego, panie ministrze, nasuwa się to pytanie, czy obecnie zbliżamy się do tych granic wydajności systemu opieki zdrowotnej, czy te granice zostały już przekroczone?
Sytuacja jest zróżnicowana w różnych częściach Polski. Tam, gdzie jest najwięcej zachorowań, w Małopolsce, na Mazowszu, tam, gdzie głównie w dużych miastach i na ich obrzeżach liczba tych zachorowań dynamicznie bardzo przyrasta. Tam zdarzają się sytuacje, gdzie rzeczywiście służba zdrowia nie daje rady obsłużyć w czasie takim, w którym powinni zostać obsłużeni czy zaopiekowani pacjenci. Dlatego budujemy szpitale tymczasowe, dlatego wprowadzamy zmiany w prawie, które pozwolą łatwiej podejmować pracę w zawodach medycznych na terenie Polski osobom spoza Unii Europejskiej. No to są wszystko działania, które mają zapobiegać tego rodzaju sytuacjom. Natomiast powtórzę, bardzo dużo zależy tutaj od nas samych, bardzo dużo zależy od takiej samodyscypliny, którą Polacy się pięknie wykazali wiosną tego roku, kiedy potrafiliśmy ograniczyć kontakty międzyludzkie, kiedy potrafiliśmy przestrzegać tej dyscypliny, a w konsekwencji udało nam się uniknąć dużej dynamiki przyrostu zakażeń. Teraz niestety z tą samodyscypliną i przestrzeganiem przepisów jest dużo gorzej, ale dlatego za każdym razem ponawiamy apele o odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za swoich bliskich, za osoby starsze, za osoby najbardziej narażone na zakażenie i ciężki przebieg choroby, czyli właśnie seniorów i osoby z chorobami współistniejącymi.
W reakcji na obecną sytuację rząd podjął działania, które mają zwiększyć bazę łóżkową i opiekę nad pacjentami z COVID-19. Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu miesiąca zostanie utworzonych 6 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych, które będą leczyć COVID-19. I łóżko to jedno, a jak wygląda sytuacja z personelem medycznym?
Tak jak powiedziałem, niestety tutaj jest bardzo poważny problem. W Polsce mamy za mało lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. To nie są takie problemy, z którymi można szybko się zmierzyć. My po 2015 roku poszerzyliśmy liczbę miejsc na studiach medycznych, w związku z tym kształci się w tej chwili o wiele więcej medyków, ale do wykształcenia lekarza jest potrzebnych kilka lat, więc efekty tych decyzji będą widoczne dopiero za jakiś czas, co oczywiście bardzo dobrze, że to nastąpi. Natomiast musimy sobie radzić oczywiście w obecnej sytuacji, dlatego też wprowadzamy takie rozwiązanie, jak na przykład zdjęcie kwarantanny z personelu medycznego i szybkie testy antygenowe dla wszystkich pracowników służb medycznych. Dlatego właśnie już wprowadzone zmiany ułatwiające dostęp do polskiego rynku pracy personelowi medycznemu spoza granic Unii Europejskiej i jeszcze kolejne zmiany, które mają jeszcze bardziej ułatwić możliwość podjęcia tutaj pracy przez osoby, które by przyjechały z zagranicy i wspomogły nasz personel medyczny, który z oddaniem opiekuje się chorymi, ale jest bardzo dużo osób, pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych zarażonych już. No i to jest, tak jak powiedziałem, pogłębiający się problem.
Dziś na Śląsku pan premier zapewniał, że każdy szpital, który zwróci się do Agencji Rezerw, otrzyma respirator. Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o ten jakże potrzebny sprzęt?
Mamy duże zapasy, to jest blisko 7 tysięcy sztuk respiratorów. Mówię to z pamięci, nie patrząc w stosowne jakby tabele, w których te informacje są wykazane, ale to jest około 7 tysięcy respiratorów, które zostały zakupione właśnie w miesiącach letnich, kiedy przygotowaliśmy się na drugą falę pandemii. Więc urządzeń nam nie zabraknie. Gorzej, tak jak już mówiliśmy przed chwilą, jeśli chodzi o obsługę i personel medyczny, no ale z tym też staramy sobie radzić. Też trwają szkolenia innych lekarzy, lekarzy innych specjalizacji w obsłudze respiratorów. No krótko mówiąc, jesteśmy w takiej sytuacji absolutnie nadzwyczajnej i musimy stosować nadzwyczajne środki ze świadomością tego, że pewnie w zwykłych warunkach staralibyśmy się takich sytuacji unikać, prawda? Natomiast skala epidemii, tak jak powtarzają też i media europejskie, i przywódcy różnych krajów, ta druga fala i jej wielkość jednak przekroczyła wszelkie prognozy i oczekiwania. Natomiast też, tak jak wspomniałem wcześniej, wykształcenie personelu medycznego trwa lata. W związku z tym tutaj nie ma prostej recepty takiej, że z dnia na dzień można coś w sposób zasadniczy zmienić. Stąd te rozwiązania pośrednie, o których już mówiliśmy.
Dziś wchodzą w życie nowe obostrzenia, które mają ograniczyć rozprzestrzenienie się koronawirusa w Polsce. Rząd jednak ostrzega, że jeśli ogłoszone w środę restrykcje nie poprawią sytuacji epidemicznej, wprowadzona zostanie kwarantanna narodowa. Na ile, panie ministrze, realny staje się scenariusz wprowadzenia lockdownu i od kiedy moglibyśmy się go spodziewać ewentualnie?
Tu pan premier mówił, że kierujemy się takimi danymi jak średnia zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców mierzona przez 7 dni. Jeżeli przez 7 dni będzie taka sytuacja, że liczba chorych będzie przekraczała 27, liczba tych nowych zachorowań będzie przekraczała 27 tysięcy, no to wtedy właśnie przekroczymy tą liczbę chorych 70-75 osób na 100 tysięcy mieszkańców i wtedy będziemy zmuszeni do wprowadzenia kwarantanny narodowej, czyli jeszcze poważniejszych ograniczeń.
Pojawiają się oskarżenia wobec rządu dotyczące chaotycznego sposobu wprowadzania nowych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. W jaki sposób pan minister odniósłby się do tego rodzaju oskarżeń?
Wie pan, jeżeli popełniamy jakieś błędy komunikacyjne albo inne, no to już wypada po prostu powiedzieć przepraszam. Takie błędy są nie do uniknięcia w sytuacji no tak szczególnej, jak się znaleźliśmy. Natomiast robimy wszystko, żeby tego rodzaju pomyłek, błędów czy niedociągnięć, żeby ich po prostu uniknąć. Natomiast zakładam, że mogą się zdarzać takie sytuacje, no i wtedy je trzeba wyjaśniać i, tak jak powiedziałem, przeprosić. Jesteśmy w sytuacji, w której nigdy Polska od kilkudziesięciu lat się nie znajdowała. Z takimi problemami się nie borykaliśmy, zarówno jeśli chodzi o pandemię, no a w konsekwencji pandemii mamy też poważny kryzys gospodarczy, więc te wyzwania, z którymi nam przyszło się teraz mierzyć, są naprawdę niezwykłe. Tu potrzebna jest taka solidarność, wspieranie się wzajemne i wspólne wykorzystanie wszystkich sił i środków po to, żeby sobie z tym kryzysem poradzić.
Przepisy mówią, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien być opublikowany niezwłocznie, czyli jak najszybciej. Minęły już 2 tygodnie od wyroku Trybunału w sprawie tzw. aborcji eugenicznej i nadal nie znalazł się on w Dzienniku Ustaw. Co jest przyczyną tej zwłoki?
No, dla wszystkich jest oczywiste, że te emocje, z którymi ostatnio mamy do czynienia, w konsekwencji też zgromadzenia, demonstracje, które będą miały niestety również swoje skutki pandemiczne, dlatego że na pewno nastąpi gwałtowny przyrost zachorowań. Już zresztą to obserwujemy. Takie też są doświadczenia z innych krajów, takich jak Hiszpania czy Stany Zjednoczone wiosną, kiedy to miało miejsce. Więc ta cała sytuacja wywołała duże emocje. Teraz potrzebny nam jest dialog na poziomie ekspertów, lekarzy, refleksja i przygotowanie takich rozwiązań, które będą odpowiedzią na tą nową sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy.
Pandemia, protesty społeczne, to wszystko jak najbardziej jest ważne, bardzo ważne, ale czy to powinno wpływać na sposób stosowania prawa przez organy państwa?
My przestrzegamy prawa, natomiast nie możemy abstrahować od tego, co się w Polsce dzieje i od sytuacji między innymi pandemicznej, o której przed chwilą już rozmawialiśmy. W związku z tym w tej chwili dobrze, że trwa dialog, dobrze, że pojawiła się inicjatywa pana prezydenta. Mam nadzieję, że wspólnie w ramach konstruktywnego dialogu będziemy potrafili wypracować rozwiązania, które będą odpowiedzią na tą nową sytuację, w jakiej jesteśmy.
Panie ministrze, a jakie będą dalsze losy tak zwanej piątki dla zwierząt, która tyle różnego rodzaju podziałów wprowadziła?
W tej chwili mamy informacje już w przestrzeni publicznej, że ta ustawa nie będzie dalej procedowana, natomiast wiemy też z tych samych informacji, że Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają poprawić ochronę zwierząt, no ale zaczekajmy, aż będą jakieś pierwsze propozycje, to wtedy będzie właściwy czas na komentarze.
Panie ministrze, dziękujemy za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Bardzo dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję nawzajem. Pan minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był naszym gościem.